Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kim był mąż Boży, czczony dziś w liturgii pod imieniem Aleksego? Opowie o tym Aleksander Kowalski. W audycji Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej o 50-leciu Europejskiego Funduszu Społecznego przypomni następnie ksiądz Bogusław Trzeciak. Na wtorkowy magazyn 17 lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Przed aktualnościami zapraszamy na chwilę poezji. Swój wiersz czyta ksiądz Jerzy Szymik.
Wiersz dedykowany mamie, bez tytułu. Nad nami trzy barwy. Siność, róż połyskujący i blady, chorowity błękit. A przy nas świerszcze i cykanie wytrwałe. Też nowy księżyc, ostry sierp, srebrzystość sama. Za nami odgłosy dzieci, uderzenia piłki. Ze wzgórza, zza mgły, świst siekiery. Zwielokrotniony krzyk rozszczepianego drzewa. Ty ubrana na biało. Tylko kreski czarne na niedzielnym sweterku, jak przypomnienie ciemnej strony bycia. Świeca, spokój. Barwy sierpnia. Zapowiedzi, tajemnice, wdzięczność.
Przechodzimy do aktualności.
Kościół katolicki jest zdecydowany działać na wszelkie sposoby, aby w jego łonie nie powtórzyły się nikczemne zaszłości, które w przypadku diecezji Los Angeles doprowadziły do przyznania ogromnych odszkodowań ofiarom pedofilów. W ten sposób ojciec Federico Lombardi skomentował ostatnie wydarzenia w USA. Jego zdaniem osiągnięte porozumienie wraz z obciążeniami, jakie niesie ze sobą, są właśnie dowodem owego zdecydowania w wychodzeniu z tej bolesnej sytuacji. Rzecznik Watykanu zaznaczył przy tym, że zjawisko pedofilii nie dotyczy wyłącznie Kościoła, stąd również inne środowiska powinny wykazać się podobnym zdecydowaniem. Kościół jest świadom spoczywającej na nim odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia, stwierdził ojciec Lombardi. Dlatego pragnie czynnie przeciwdziałać pedofilii, włączając się w tej dziedzinie w walkę obejmującą coraz szersze kręgi społeczne wielu krajów świata.
Przed bezkrytyczną homogenizacją wszystkich religii przestrzegł sekretarz generalny Włoskiej Konferencji Episkopatu, wypowiadając się wczoraj przed komisją parlamentarną. Wyraził on opinię na temat przyjętego przez nią przed 2 tygodniami projektu ustawy o wolności religijnej. Biskup Giuseppe Bettori zaznaczył przy tym, że dla Kościoła katolickiego bezdyskusyjna jest konieczność zapewnienia pełnego respektowania wolności religijnej. Wyrażono to jasno na Soborze Watykańskim II i w późniejszym nauczaniu Kościoła. Biskupi z niepokojem zgłaszają zastrzeżenia do licznych punktów projektu ustawy. Czynią to jednak w zamiarach konstruktywnych, ufając, że dadzą wkład w szukanie rozwiązania, które dla wszystkich będzie do przyjęcia.
Sekretarz Konferencji Episkopatu Włoch zwrócił uwagę, że najnowsza wersja projektu ustawy nie jest zgodna z tradycją kulturową tego kraju i uczuciami religijnymi większości jego mieszkańców. Nie odpowiada w sposób właściwy na problemy związane z szerzeniem się nowych ruchów religijnych czy sekt. Potrzeba integracji społecznej nowych grup religijnych nie może oznaczać ustępowania przed takimi ich doktrynami czy praktykami, które budzą obawy społeczeństwa i przeczą niezbywalnym zasadom naszej cywilizacji prawnej. Biskup Bettori odniósł się też krytycznie do traktowania zasady świeckości jako podstawy prawa do wolności religijnej. Dotychczas we włoskiej tradycji prawnej sprawę stawiano zupełnie odwrotnie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to właśnie z wolności religijnej i innych praw człowieka wynika zasada świeckości państwa. Dalsze zastrzeżenia episkopatu dotyczą zrównania grup religijnych nie mających żadnych umów z Republiką Włoską z takimi wyznaniami, które je zawarły, poczynając od Kościoła katolickiego, który ma konkordat. Budzi to niepokój m.in. w kwestii małżeństw.
Komisja Włoskiej Izby Deputowanych wysłuchała wczoraj również opinii innych grup wyznaniowych na temat wspomnianego projektu ustawy o wolności religijnej. Szereg zastrzeżeń wyraził przewodniczący Ligi Muzułmanów we Włoszech Mariusz Szajola. Zwrócił uwagę, że dla muzułmanów nie można tworzyć proponowanego w ustawie spisu duchownych, skoro w islamie nie ma kleru. Na przykład przy zawieraniu małżeństwa imam nie pełni takiej samej roli jak duchowni wyznań chrześcijańskich. Propozycja uznania skutków prawnych wszystkich bez wyjątku małżeństw religijnych budzi zastrzeżenia związane z tym, że w niektórych krajach muzułmańskich dopuszczalne jest wielożeństwo, dodał przedstawiciel wyznawców islamu.
W najnowszym wydaniu Martyrologium Rzymskiego, czyli oficjalnego spisu czczonych w Kościele Świętych, pod dzisiejszą datą czytamy. W Rzymie, w kościele na wzgórzu aventyńskim, pod imieniem Aleksego, czci się męża Bożego, który, jak podaje tradycja, opuścił zamożny dom, by stać się ubogim i jako nikomu nieznany żebrać o jałmużnę. Pewne sformułowania tego tekstu mogą budzić zdziwienie. Dlaczego nie napisano po prostu, tak jak w przypadku innych świętych, że dzisiaj wspominany jest Aleksy? Ale użyto trochę przydługiego zwrotu. Pod imieniem Aleksego czci się męża Bożego. Trzeba jednak przyznać, że Martyrologium Rzymskie respektuje długą historię, jaką przeszła tradycja o tym świętym, zanim dopiero w X stuleciu dotarła na rzymski Aventyn. Patron dzisiejszego dnia żył na początku V wieku. Krótko po śmierci świętego napisano w języku syryjskim jego pierwszy żywot, zatytułowany Opowieść o mężu Bożym z miasta Rzymu. Powstał on w Edesie w Mezopotamii, obecnej Urfie na południu Turcji, koło granicy z Syrią. Syryjski żywot świętego nie podaje jego imienia, ale nazywa go po prostu mężem Bożym. Jest to określenie o biblijnych korzeniach. Tak w Starym Testamencie zwano nieraz proroków, zaś apostoł Paweł zwracał się tym tytułem do Tymoteusza, gdy pisał mu o wymogach związanych z jego powołaniem i posłannictwem. Rodzice naszego męża Bożego byli bogaci i szlachetnego rodu, nie mieli jednak potomstwa. Modlili się o nie i w końcu zostali wysłuchani. Podobnie było w Biblii z narodzeniem Samsona, Samuela czy Jana Chrzciciela. Semickie chrześcijaństwo syryjskie, używające jednego z dialektów języka aramejskiego i rozwijające się na Bliskim Wschodzie, stale nawiązywało do biblijnych tradycji. Dzieciństwo i wczesną młodość nasz mąż Boży spędził w zamożnym domu swych rodziców w Rzymie. Przy czym niewykluczone, że syryjski autor nie miał tu na myśli miasta nad Tybrem, ale stolicę wschodniego cesarstwa rzymskiego, Konstantynopol, określany wówczas często jako Nowy Rzym. Rodzice kazali młodzieńcowi pojąć żonę. On jednak odczuwał powołanie do życia w całkowitym wyrzeczeniu. W dniu wyznaczonym na ślub skrycie opuścił dom. W porcie wsiadł na statek i popłynął do Syrii. Przybył do Edessy, której biskupem był wtedy znany z historii Rabbula. Osiadł przy kościele, a zebraną jałmużną dzielił się z innymi. Rodzice w poszukiwaniu syna rozesłali w różne strony świata służących, którzy dotarli też do Edessy. Spotkali go tam i udzielili mu nawet jałmużny, nie wiedząc wszakże, kim jest, mimo iż on ich rozpoznał. Na męża Bożego zwrócił uwagę odźwierny kościoła. Zauważył, że modli się po nocach z szeroko rozłożonymi rękoma, naśladując postawę ukrzyżowanego Chrystusa. Wypytywany przez odźwiernego, wyjawił mu on w końcu swe pochodzenie, ale zobowiązał pod przysięgą do zachowania tajemnicy. Po długim czasie bezimienny święty zachorował. Odźwierny skłonił go usilnymi prośbami, by przeniósł się do szpitala, będącego przytułkiem dla nędzarzy. Odwiedzał go, ale w dniu, kiedy mąż Boży zmarł, nie zdążył na czas. Gdy przybył, dowiedział się już o jego śmierci i pochówku. Pobiegł wówczas do biskupa Rabuli i razem udali się do grobu. Biskup nakazał jego otwarcie, ale nie znaleźli ciała, lecz tylko łachmany, w które było owinięte. Tą wyraźną analogią z opisem pustego grobu w Ewangeliach syryjski autor podkreśla podobieństwo świętego do Chrystusa, naśladowanego przezeń już za życia. Nie znalazłszy ciała, biskup Rabula poświęcił się odtąd opiece nad przybywającymi do Edessy wędrowcami, w nadziei, że wśród nich jest więcej takich świętych. Tyle syryjska opowieść o mężu Bożym. Dzięki żywej wymianie myśli między chrześcijaństwem grecko- i syryjskojęzycznym postać ta po pewnym czasie, nie później niż w IX wieku, stała się znana na gruncie greckim. W Bizancjum przestała być anonimowa, otrzymując imię Aleksios, urobione, podobnie jak szereg innych greckich imion, od czasownika Alekso, bronić. Jednak bizantyjska tradycja liturgiczna, w której Aleksego czci się nie dzisiaj, lecz 17 marca, zachowała również przejęty od Syryjczyków tytuł męża Bożego. Także bizantyjsko-słowiański kalendarz liturgiczny wspomina pod tą datą priepadobnego Aleksija Człowieka Bożyja. W tradycji greckiej przedłużono też Aleksemu życie. Według niej nie umarł on w Edessie, ale po 17 latach powrócił do Rzymu i żył u progu rodzicielskiego domu jako żebrak, przez nikogo nierozpoznany. Tam po kolejnych 17 latach zmarł. Dopiero ze znalezionej w jego rękach karty, na której własnoręcznie opisał swe życie, dowiedziano się, kim naprawdę był. Ze środowisk bizantyjskich kult Aleksego i rozszerzona wersja jego żywota rozprzestrzeniły się zarówno wśród Słowian tradycji wschodniej, jak też na łacińskim zachodzie. Do Rzymu przeniósł je grecki metropolita Damaszku Sergiusz, który w roku 977 schronił się z grupą mnichów w benedyktyńskim klasztorze świętego Bonifacego na Aventynie. Z czasem miejsce to uznano za dom rodzinny Aleksego i zaczęto tam pokazywać resztki schodów, pod którymi miał leżeć. Dziś można je oglądać w barokowej obudowie nad ołtarzem bocznej kaplicy z figurą świętego w pozycji leżącej. Święty Wojciech, przebywając tam w latach 90. X wieku, zetknął się z kultem Aleksego i napisał nawet o nim łacińską homilię. Od XIII wieku Aleksy stał się, obok Bonifacego, współpatronem kościoła na Aventynie. W średniowieczu kult świętego Aleksego rozwinął się też w Polsce. Szerzyli go zwłaszcza związani z rzymskim opactwem na Aventynie benedyktyni. Jeden z ich najstarszych polskich klasztorów, założony na początku XI wieku w Tumie pod Łęczycą, nosił wezwanie Matki Bożej i świętego Aleksego, podobnie jak istniejąca tam do dziś XII-wieczna romańska kolegiata. Ważnym ośrodkiem kultu tego świętego był Płock. XV-wieczna legenda o świętym Aleksym, która nosi znamiona językowe dialektu mazowieckiego, należy do najstarszych zabytków staropolskiego piśmiennictwa. W literaturze również później do tej postaci często powracano. Święty Aleksy to patron pielgrzymów, ubogich i żebraków. Do jego imienia nawiązały wspólnoty zakonne opiekujące się chorymi i biednymi.
Mężu Bożym, który jest patronem dzisiejszego dnia, opowiadał Aleksander Kowalski. A teraz już czas na wtorkową rubrykę.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
50 lat Europejskiego Funduszu Społecznego. U podstaw i początków integracji europejskiej leży nie tylko poszukiwanie przebaczenia historycznego pomiędzy narodami, ale również chodzi o usuwanie nierówności gospodarczych i budowanie społeczeństwa równych szans. Wybór środków ekonomicznych wydawał się najłatwiejszy do zrealizowania tych celów. Potrzeba jednak było ująć te działania w konkretny system. Właśnie dlatego 50 lat temu utworzono Europejski Fundusz Społeczny, który dla poprawy jakości życia obywateli Unii Europejskiej służy zapewnianiu im lepszych kwalifikacji i większych szans na rynku pracy. I to dzięki konkretnym środkom finansowym. W okresie najbliższych 6 lat około 75 miliardów euro trafi do państw członkowskich i regionów dla zrealizowania ustalonych zamierzeń. Oczywiście żadna z sum nie uczyni nikogo od razu lepiej wykształconym, chętniejszym do zaangażowania się, sprawniejszym na współczesnym rynku pracy. Ale właśnie owoce takich programów nie zawsze można zmierzyć wydaną ilością pieniędzy. Europejski Fundusz Społeczny wspiera tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, pozwala na głębsze zrozumienie problemów społecznych, umożliwia wymianę doświadczeń. Zmiany następują w zakresie standardów działania. Większe znaczenie odgrywa orientacja na cele i efektywność podejmowanych działań oraz tak zwane podejście projektowe. Wspaniałym przeglądem tego, w jaki sposób środki te trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie na lepsze, okazał się konkurs pod tytułem Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego, który to konkurs został ogłoszony przez Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na początku tego roku. Wśród kilkuset zrealizowanych projektów znalazł się m.in. taki zatytułowany Profesjonalna Mama – program integracji zawodowej matek dzieci niepełnosprawnych. Projekt polegał na przeprowadzeniu szkoleń w internecie dla matek dzieci niepełnosprawnych, które pozostają bierne zawodowo. Szkolenia obejmowały tematykę elastycznych form zatrudnienia, tzw. telepracy, rozwijania własnej działalności gospodarczej oraz szeroko pojętej aktywizacji zawodowej za pośrednictwem tzw. czatu, forum internetowego oraz drogą poczty elektronicznej przeprowadzano indywidualne doradztwo psychologiczne oraz prawne. Jak pisze koordynatorka programu w sprawozdaniu, uczestniczki na naszych oczach dokonywały naprawdę trudnych rzeczy. Tworzyły profesjonalne życiorysy, pisały biznesplany, organizowały biuro w domu, wyliczały wynagrodzenia i podatki. Z dnia na dzień stawały się coraz bardziej zaangażowane, zdyscyplinowane, sumienne. Europejski Fundusz Społeczny istnieje już od 50 lat, a Polska wykorzystuje jego środki od momentu przystąpienia do Unii w roku 2004. Ze wsparcia skorzystało już ponad 1 000 000 Polaków, głównie osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również pracowników podwyższających swoje kwalifikacje. Na najbliższe 6 lat przeznaczonych zostało ponad 11 miliardów euro do wykorzystania w jednym programie operacyjnym dotyczącym tzw. kapitału ludzkiego. Unia Europejska może więc stać się przestrzenią równych szans dla wszystkich. I to nie tylko w zakresie instytucjonalnym, ale również poszczególnych osób, tych otwartych na zmianę siebie i świata.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie z Rozgłośni Papieskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.